Między небом а землей.
Kilka minut po godzinie 12 kłania się Państwu Łukasz Kazmierczak. W czasie pandemii koronawirusa bardzo często zadajemy sobie pytanie dlaczego? Ale jak mówi arcybiskup Grzegorz Ryś, na takie pytanie nie ma odpowiedzi. Można natomiast sensownie pytać dlaczego? To znaczy, co ja z tym mogę zrobić? A jeszcze konkretniej, jak i komu mogę pomóc? W dzisiejszym programie jedna z takich podpowiedzi. Będziemy również mówili o nowych, nieco poluzowanych przepisach dotyczących uczestnictwa w niedzielnych nabożeństwach. Odwiedzimy także wirtualnie jeden z najcenniejszych poznańskich zabytków sakralnych w nowej odsłonie. Między niebem a ziemią zapraszam. Od tej niedzieli większa liczba wiernych może wreszcie uczestniczyć w nabożeństwach bezpośrednio w kościołach. Rządowe rozporządzenie łagodzi dotychczasowe ograniczenia do 5 osób obowiązujące od ponad miesiąca. Co się zmienia, jak te zmiany przyjmowane są na przykład w Gnieźnie, mówi rzecznik archidiecezji gnieźnieńskiej ksiądz Zbigniew Przybylski.
Mamy nadzieję, że najnowsze rozporządzenia naszego rządu w związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju ułatwią życie wiernym, którzy tęsknią za modlitwą wspólnotową, którzy tęsknią za byciem w kościele.
Są takie sygnały, że jednak brakowało im tych mszy niedzielnych?
Tak, na co dzień odprawiam msze święte w katedrze i osoby, które przychodzą w tej bardzo ograniczonej liczbie, bardzo często zwracają się do nas z pytaniem, kiedy ta sytuacja będzie normalniejsza, kiedy będą mogły przychodzić na mszę świętą, nie tylko w sytuacji, gdy mają zamówioną intencję, ale na co dzień, tak jak to miały w zwyczaju. Do kurii również często dzwonią ludzie albo wysyłają maile z zapytaniami o możliwość częstszego uczestnictwa we mszy świętej. Mamy nadzieję, że to najnowsze rozporządzenie, które mówi o tym, że w kościołach może być jedna osoba na 15 metrów kwadratowych, z zachowaniem oczywiście dwumetrowego odstępu między tymi osobami oraz założonymi maseczkami, że to rozporządzenie sprawi, iż sytuacja w kościołach będzie troszeczkę normalniejsza. Muszę przyznać, że smutne są te msze święte bez udziału wiernych, gdy patrzy się na pusty, często zaciemniony kościół, gdy szuka się intuicyjnie wzrokowego kontaktu z wiernych, a ich tam po prostu nie ma albo są w bardzo małej liczbie. Nam jako kapłanom naprawdę trudno i smutno te msze święte się sprawuje. Liczymy, że nasi wierni będą wracać powoli do kościołów, że będziemy na nowo tworzyć wspólnotę kościelną.
Ile osób teraz według tych najnowszych rozporządzeń będzie mogło wejść do gnieźnieńskiej katedry?
Według obliczeń proboszcza katedry gnieźnieńskiej, księdza infułata Jana Kasprowicza, w katedrze gnieźnieńskiej będzie mogło na jednej mszy świętej uczestniczyć 90 osób.
Zmiany dotyczą także pogrzebów.
Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem w liturgii pogrzebowej będzie mogło uczestniczyć 50 osób. W liczbę tę nie są wliczani kapłani sprawujący liturgię pogrzebową i asysta, nie są również wliczani członkowie firmy pogrzebowej. Nowe rozporządzenie mówi również o zakazie zgromadzeń. Wynika z tego, że uroczystości odpustowe świętego Wojciecha nie mogłyby mieć udziału w naszej tradycyjnej formie, a więc z procesjami i z nieszporami. Stąd już wcześniej ksiądz prymas wydał rozporządzenie o tym, że uroczystości odpustowe ku czci świętego Wojciecha będą w tym roku przeżywane w formie ograniczonej do mszy świętej odpustowej sprawowanej w katedrze w niedzielę 26 kwietnia.
Podtrzymywana jest nadal decyzja o przesunięciu pierwszych komunii świętej.
W naszym najnowszym rozporządzeniu ksiądz prymas nie nakazuje, ale sugeruje księżom, że komunie święte powinny być przesunięte na okres jesienny.
Proboszczowie posłuchali?
Decyzja jest do księży proboszczów po konsultacji z rodzicami. Myślę, że rozsądek sprawi, że większość tych uroczystości komunijnych jednak odbędzie się na jesień. Rodzicom też zależy na godnej oprawie tych uroczystości. Chcą się spotkać z rodziną. Dzieci chcą również spotkać się potem przy wspólnym stole, a jak wiemy, restauracje na chwilę obecną nie pracują, dlatego pewnie rodzicom będzie zależało na tym, aby uroczystości były przesunięte na późniejsze terminy.
Koronawirus dotarł już również do Afryki. Ale tak jak Europa czy Stany Zjednoczone mają środki na to, by walczyć z pandemią, tak afrykańska służba zdrowia jest zupełnie do tego nieprzygotowana. Poznańska Fundacja Redemptoris Missio prowadzi właśnie zbiórkę pieniędzy na odzież ochronną dla misjonarzy, którzy na co dzień opiekują się chorymi właśnie w Afryce. Akcję cały czas można wspierać, a jak przebiega, o tym Magda Konieczna.
Tylko w pierwszych dniach akcji udało się zebrać 30 tysięcy złotych. Hojność darczyńców zaskoczyła szefową fundacji Justynę Janiec-Palczewską.
Odzew był fantastyczny. Jeszcze nigdy nam się nie zdarzyło, żeby tyle osób płaciło tak dużo środków jednego dnia. No i mam nadzieję, że ten odzew będzie się utrzymywał cały czas, bo naprawdę pieniądze są bardzo potrzebne tam na miejscu. Ponieważ my nie zdążymy wysłać tych środków, które mogłyby służyć ochronie. Tutaj trzeba działać szybko i te rzeczy zostaną zakupione na miejscu przez polskich misjonarzy.
Niewiele do nas dochodzi informacji o nowych przypadkach, o nowych zgonach spowodowanych COVID-19 w Afryce.
Mówi Jacek Jarosz z fundacji.
Ale to jest dosyć złudne. To nie znaczy tak naprawdę, że tej choroby tam nie ma, że ona tam nie występuje. Oznacza jedynie, że nie jest badana w takiej skali, w takim stopniu jak u nas. Nie ma testów, nie ma możliwości robienia tej diagnostyki w takim stopniu. No wiemy od misjonarzy, wiemy też z doświadczenia, kiedy nasi wolontariusze, kiedy my sami jeździmy tam pomagać chorym i potrzebującym, że system opieki zdrowotnej w Afryce jest na bardzo słabym poziomie. Oczywiście Afryka to olbrzymi kontynent, ponad 50 państw i nie wszędzie sytuacja wygląda tak samo. Jednak nie ma tak naprawdę chyba miejsca większego obszaru, który mógłby uchodzić za taki, który jest na poziomie podobnym jak Europa pod kątem opieki zdrowotnej. Dlatego ludzie tam są tak naprawdę pozostawieni sami sobie. Główną ich pomocą są obecnie polscy misjonarze i misjonarze w ogóle, którzy mimo ryzyka i mimo niebezpieczeństwa zostali tam na miejscu.
Na przykład, jeśli chodzi o Kamerun, to maseczki są dostępne w aptekach miejscowych, ale cena jednej maseczki to równa się równowartości 12 chlebów. Więc misjonarze radzą sobie jak mogą. Zatrudniają ludzi do szycia takich maseczek, szyją te maseczki prześcieradeł szpitalnych. Środki do odkażania produkują z miejscowo wyrabianego alkoholu o wysokim stężeniu. No to są wszystko takie metody bardzo chałupnicze i bardzo domowe, ale jeśli nie ma czego innego, to korzysta się ze wszystkich możliwych sposobów. Ale na to wszystko potrzebne są środki po prostu i za to wszystko też również trzeba w Afryce zapłacić.
Poznańska Fundacja jest w tej chwili jedyną, która pomaga w Afryce.
Na tą chwilę Afryka została bez pomocy, ponieważ wszystkie te duże organizacje i lekarze związani z tymi organizacjami wycofali się z Afryki do swoich krajów. Zostali na miejscu tylko misjonarze, którzy prowadzą szpitale, placówki medyczne i im przychodzi tak naprawdę walczyć gołymi rękoma z pandemią, ponieważ wszystkie środki, jakie mieli, powoli się kończą. W związku z tym sami szyją maseczki, sami do dezynfekcji tworzą płyny, ale bez środków, jeśli nie pomożemy im w tym momencie, to naprawdę trudno mi przewidzieć, jak potoczą się losy wielu tysięcy chorych.
Polscy misjonarze to jedna z najbardziej narażonych na zakażenie grup w Afryce. Codziennie pracują w dużych skupiskach ludzkich, odprawiają msze, pracują w prowadzonych przez siebie szpitalach i przychodniach.
Misjonarze pracują w przeróżnych miejscach i czasem pracują w miejscach oddalonych bardzo od dużych miast. I wtedy zdarza się, że koronawirus jeszcze nie dotarł w te regiony. Czasem pracują w takich miejscach, gdzie ludzie nie mają ani radia, ani telewizji. Wtedy muszą ich informować o tym, co dzieje się na świecie i jak się chronić. Natomiast są też misjonarze, którzy pracują w dużych miastach, w szpitalach. Mam tutaj na myśli taką siostrę Patrykę Wodzień, która pracuje w stolicy Kamerunu, w największym szpitalu kameruńskim, w szpitalu centralnym. I tam w Kamerunie jest już kilka tysięcy potwierdzonych przypadków. Są też pierwsze zgony i to, co mówi, to w ogóle to są przerażające historie. Mówi o tym, że na przykład dyrektor szpitala miejscowego poprosił personel, aby nie nosił maseczek, aby nie odstraszać pacjentów. W Afryce w ogóle nikt nie chodzi do szpitali państwowych, ponieważ wszyscy się boją, ponieważ opieka medyczna jest na tak słabym poziomie. Jeśli ktoś może, to korzysta ze szpitali prowadzonych przez misjonarzy, wtedy wie, że ta opieka jest na o wiele lepszym poziomie. poziomie niż przeciętna opieka w Afryce. Ja w ogóle nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak można mówić o przymusie izolacji, jeśli chodzi o Afrykę, ponieważ tam rodziny są bardzo liczne. Mieszkają w jednej chacie kilkanaście osób, zdarza się, albo kilka rodzin, więc żeby w ogóle zdobywać pożywienie, Afrykańczycy mieszkający na terenach wiejskich muszą wychodzić z domu. Mam wrażenie, że w ogóle te wszystkie zasady, do których my tutaj możemy się stosować w Europie, tam absolutnie nie będą miały zastosowania. Jeśli chodzi o higienę, to mycie rąk jest niemożliwe w miejscu, gdzie nie ma bieżącej wody i w ogóle źródła takiej wody.
Kilka dni temu szef Światowej Organizacji Zdrowia ostrzegał, że to Afryka może być kolejnym epicentrum koronawirusa.
Kiedy my już uporamy się w Europie z tym największym tempem przyrostu nowych przypadków, to Afryka cały czas pozostanie daleko, daleko w tyle. W związku z tym, że tam nie ma nawet możliwości wprowadzenia takich zasad izolacji, takiej narodowej kwarantanny jak w wielu państwach Europy, to tamten wirus będzie cały czas krążył i kiedy my już się uporamy z problemem, to Afryka może pozostać rezerwuarem tego wirusa, który będzie do nas co jakiś czas wracał i odnawiał tą kryzysową sytuację, z którą my mamy do czynienia teraz. Jest takie prawdopodobieństwo, jest takie ryzyko i o tym trzeba pamiętać. Również myśląc o pomocy Afryce, jeśli teraz ta bogata część świata nie zwróci się w stronę tej biedniejszej części świata, no to może konsekwencje tego za kilka miesięcy, kilkanaście miesięcy z powrotem odczuć.
Możemy im pomóc w taki sposób, że przynajmniej nie będą zarażani przez personel medyczny tych ośrodków zdrowia, które prowadzą misjonarze. My dzięki tym środkom możemy zapewnić chociażby ustawienie beczek z wodą w tych szpitalach, środki do odkażania i to wszystko, co misjonarze mogą zakupić na miejscu. Jakiś czas temu w ogóle była taka propozycja skierowana do misjonarzy, aby wrócili do Polski i nikt się nie zdecydował. Wszyscy powiedzieli, że tam zostają i pracują. Jedna z sióstr przysłała do nas taką informację, że ona się śmierci nie boi, natomiast bardzo się boi o personel prowadzonego przez siebie szpitala, aby on nie uległ zakażeniu. No ale do tego wszystkiego potrzebne są środki i my bardzo o te środki apelujemy. Jeśli można mówić w ogóle o jakichkolwiek dobrych stronach tego, co teraz dzieje się na świecie, to na pewno mam wrażenie, że to jest takie otwarcie na drugiego człowieka. My wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego nagle, że nasze zdrowie jest bardzo kruche, że wszyscy jesteśmy śmiertelni i że czasem może się zdarzyć tak, że my też będziemy potrzebować czyjejś pomocy. Więc myślę, że dzięki temu my również otwieramy się na to, aby pomagać innym ludziom.
Informacje, jak wesprzeć misjonarzy, można znaleźć na stronie Fundacji Redemptoris Missio. To miejsce pamięta początki państwowości i chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Mowa o niewielkim, ale niezwykle ważnym kościele Najświętszej Maryi Panny in Summo na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. To właśnie tutaj odkryto relikty Palatium Mieszka I. Po wielu miesiącach prac konserwatorskich zakończyła się renowacja świątyni. Z miejską konserwator zabytków Joanną Bielawską-Pałczyńską rozmawiał na ten temat Jacek Butlewski.
To jeden z najcenniejszych zabytków sakralnych Poznania, mówi miejska konserwator zabytków Joanna Bielawska-Pałczyńska.
Obiekt bardzo cenny, rzeczywiście jeden z najstarszych, posadowiony częściowo na wczesnopiastowskim palatium, wybudowanym przez Mieszka I, którego istnienie potwierdziły badania pani profesor Koćki-Kręc. Także obiekt bardzo cenny, przez lata zamknięty, nieudostępniany, także tym bardziej się cieszymy, że taka możliwość teraz po zakończeniu prac konserwatorskich się pojawi, że będzie można ten kościół oglądać, całą jego dawną świetność podziwiać, bo rzeczywiście prace zostały przeprowadzone kompleksowo i odzyskano dawny blask w kościele.
To miejsce jest świadkiem wydarzeń z początków polskiej państwowości, przypomina Hanna Koćka-Kręc.
Wszelkie inwestycje takie ważne to jest dzieło Mieszka I, który z małego jednoczłonowego grodu położonego tam, gdzie dzisiaj Kościół Najświętszej Marii Panny zrobił taką fortalicję. To świadczy o znaczeniu tego miejsca dla tego władcy. On z tym grodem wiązał swoje władcze funkcje. I takim już wyraźnym przejawem, taką manifestacją jest zbudowanie tutaj pierwszej monumentalnej na ziemiach piastowskich architektury, ponieważ pałac książęcy z towarzyszącą mu kaplicą jest przez materiały archeologiczne i przez datowanie belki, która znajdowała się w wejściu do palacjum, dosyć dobrze datowany, jak na archeologię, to znaczy datowany na lata po 941 roku. Oznacza to o tyle, że ta belka została ścięta po tym czasie, prawda, i użyta do architektury. Jeżeli sobie uzmysłowimy, że belkę trzeba było szybko po ścięciu użyć, prawda, bo inaczej zjadłyby ją, prawda, owady, które żerują na próchniejącym drewnie, wówczas możemy sobie wyobrazić, że palacjum to zostało zbudowane w ważnych dla Polski okolicznościach, w momencie, kiedy Mieszko I zdecydował się przyjąć wiarę chrześcijańską i w tym celu zabiegał o rękę dobrawy księżniczki czeskiej, chrześcijanki, której trzeba było zapewnić odpowiednią oprawę, prawda? Zarówno zrobić dla niej siedzibę, jak i zbudować dla niej kaplicę, ponieważ ta chrześcijanka musiała gdzieś tutaj mieć miejsce dla sprawowania kultu. I rzeczywiście trzeba to łączyć po prostu z latami 60. X wieku.
W samym kościele po remoncie będzie przywołana historia początków Polski, choć nie dokładnie w takiej formie, jak pierwotnie zakładano.
Początkowo tutaj w ramach jeszcze na etapie projektu planowano odsłonięcie reliktów tego wczesnopiastowskiego palacjum znajdujących się we wnętrzu kościoła. No jednak wykonane ekspertyzy konstrukcyjne były tutaj absolutnie jednoznaczne. Wskazywały na to, że wyeksponowanie reliktów, a tym samym wiążących się z bardzo głębokimi wykopami, mogą zagrozić statyce kościoła. Także ostatecznie odstąpiliśmy od tych zamierzeń. Wykonane zostaną tutaj w nowej technologii. Będzie możliwość po prostu zapoznania się z tymi reliktami, ale nie wprost, tylko poprzez nowoczesne technologie. We wnętrzach jeszcze odsłonięto też kryptę, która została poddana zabiegom konserwatorskim, wzmocniono jej konstrukcję. Zostaną tam złożone szczątki z pochówków, które były odkryte w trakcie badań archeologicznych prowadzonych wewnątrz kościoła. We wnętrzu przede wszystkim przeprowadzono konserwację bardzo bogatych i to i kolorystycznie, i ikonograficznie polichromii, które w latach 50. zostały wykonane przez Wacława Taranczewskiego. Obniżono też poziom posadzki w kościele, wykonano nową posadzkę w kolorze ceglanym, czyli takim nawiązującym kształtem, materiałem do tych odnalezionych w trakcie badań archeologicznych.
Prace w samym kościele to jednak nie wszystko, dodaje Joanna Bielawska-Pałczyńska.
Prace są w ogóle też prowadzone w ramach szerszego projektu realizowanego we współpracy z miastem Poznań, czyli projektu Tu się wszystko zaczęło. Wiem też, że w najbliższym czasie rozpoczną się również prace wokoło kościoła, te prace leżące już po stronie miasta, dotyczące całego zagospodarowania i zielenią, ale przede wszystkim właśnie wskazującego na tą tutaj historię związaną z palatium.
Kiedy będzie można wejść do kościoła?
Były plany, żeby to się odbyło wczesną jesienią tego roku. Natomiast w obecnej sytuacji to trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, jak to rzeczywiście, kiedy będzie możliwość zobaczenia tych prac. Miejmy nadzieję, że na jesień rzeczywiście całość już ukończona będzie do zobaczenia.
Dziś w rozważaniach księdza Macieja Sarbinowskiego zmierzymy się z prowokacyjnym pytaniem. Dlaczego zmartwychwstały Chrystus potrafi rozczarować?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, żywy i zmartwychwstały Pan, Pan życia i śmierci. Drodzy radiosłuchacze, to już trzecia niedziela wielkanocna i w tym czasie, który Pan nam też daje, dzielimy się przede wszystkim dobrą nowiną. Dobrą nowiną o obietnicy danej niegdyś ojcom, że Bóg spełni ją wobec nas jako dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Tak czytamy w Dziejach Apostolskich. Zmartwychwstanie Chrystusa, wiemy o tym doskonale, jest kulminacyjną prawdą naszej wiary, wiary w Chrystusa. I pierwsza wspólnota chrześcijańska wierzyła w nią i przeżywała jako prawdę centralną, przekazaną przez tradycję, również jako prawdę fundamentalną, oczywiście potwierdzaną przez pisma Nowego Testamentu. I my również dzisiaj zatrzymujemy się nad tym faktem, że Jezus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. To jest dobra nowina, ale wiemy doskonale, że z jednej strony można głosić dobrą nowinę, a z drugiej strony żyć złą nowiną, nowiną ducha śmierci. Widzimy to chociażby na przykładzie dzisiejszych dwóch uczniów idących do Emaus. Oni głoszą dobrą nowinę, ale żyją w smutku, żyją w rozpaczy, żyją w niespełnionych oczekiwaniach i marzeniach. Do tego, drodzy, za chwilę dojdziemy. Co dla nas jest również ważne, że dzisiaj spotykamy się ze Słowem żywym, ze Słowem, które ma moc przemieniać nasze życie. Spotykamy się z Biblią i wiemy również, że do Słowa Bożego można podchodzić w dwojaki sposób. Można podchodzić jako człowiek uczony, by więcej wiedzieć. I to jest oczywiście ważne stanowisko, ale również, które może ograniczyć, jeżeli zatrzymamy się tylko na tej płaszczyźnie, oczywiście to w sposób też taki pełniejszy dowiemy się, dlaczego żyjemy w takim, a nie innym kręgu kulturowym, dlaczego pewne elementy są widoczne, przejawiają się również, dlaczego przeżywamy tak, a nie inaczej również naszą wiarę. Tak, Biblia również jest księgą pełną mądrości, nauczania moralnego, przepięknych sentencji, również poezji. I możemy podchodzić do Słowa Bożego również w taki sposób. Nazwijmy to w sposób uczony, ale to za mało. My mamy podchodzić oczywiście z wiarą, wierząc, że Słowo Boże jest Słowem samego Boga. Oto Słowo Boże, oto Słowo Pańskie słyszymy na zakończenie każdego też z czytań. Oczywiście również, drodzy radiosłuchacze, te dwa stanowiska nie wykluczają się. Co więcej, one powinny iść w parze. Wiedza, szukanie prawdy ma nas zabezpieczyć chociażby przed fundamentalizmem, a mianowicie właśnie patrzenia na Biblię jako na księgę, która opowiada na przykład o funkcjonowaniu ziemi, o wieku też ziemi, tak dalej, tak dalej. Ale z drugiej strony, to już powiedzieliśmy, podejście do Biblii tylko na tej płaszczyźnie, nazwijmy to edukacji, na tej płaszczyźnie intelektualnej, bardzo mocno spłyca jej przekaz. Trzeba nam prosić nieustannie, byśmy z wiarą podchodzili do słowa, które Bóg nam daje, ponieważ Słowo Boże ma moc wzbudzić w nas wiarę. A dzisiaj słyszymy słynny pasus, zwany opowiadaniem o uczniach w Emaus. Wiemy doskonale, znamy na pamięć praktycznie tę historię. Oto dwóch uczniów Chrystusa nazajutrz po szabacie, czyli trzeciego dnia po śmierci naszego Króla i Pana, wraca do Emaus, ale wracają w sposób smutny. Mają raczej głowy spuszczone, mają serca wypełnione pewną goryczą, pewnym smutkiem. Idą do miejscowości zwanej Emaus. Idą i w pewnym momencie nie jest już dwóch, lecz trzech. Oto dołącza do nich zmartwychwstały Jezus, ale oni Go nie rozpoznają. Wyczuwając przygnębienie tych dwóch uczniów, Jezus zaczyna wchodzić w dialog z nimi, a mianowicie pyta ich przede wszystkim, o czym rozprawiacie? No i co oni mówią? No, zaczynają głosić właśnie kerygmat, czyli dobrą nowinę, że Bóg w Jezusie Chrystusie odpowiedział na naszą nieprawość, na nasz grzech, że w Jezusie Bóg objawił swoją też miłość, że Jezus poszedł na krzyż, ale to nie jest pełny kerygmat. To są fakty. Natomiast później zaczynają opowiadać, jak słyszymy, o pustym grobie. Są przerażeni tym. Mówi się, że zmartwychwstał również. Niektóre z naszych kobiet były u grobu i zobaczyły grób pusty. I opowiadają tę całą historię w takim właśnie kluczu przygnębienia. To, co ma być, to, co jest siłą naszego chrześcijaństwa. kerygmat, dobra nowina, że Bóg nas kocha do końca i nigdy z tej miłości nie zrezygnuje. Dla nich jest to przeżywanie w pewnym też smutku. Te treści ich nie przemieniają, a myśmy się spodziewali. Tym możemy znaleźć odpowiedź na stan ich ducha. Idą do Emaus, drodzy radiosłuchacze, i miejscowości Emaus nie udało się zidentyfikować w sposób pewny. Oczywiście są różne hipotezy i to ma również swoje zalety, ponieważ pozwala nam przypuszczać, że w rzeczywistości Emaus symbolizuje każde miejsce, dokąd my czasami idziemy. Droga, którą do niego prowadzi, właśnie do Emaus, jest drogą każdego chrześcijanina. Również to droga moja i twoja, drogi radiosłuchaczu. I zobaczmy, że podczas tej drogi nigdy nie jesteśmy sami. Nawet jeżeli przeżywamy niesamowite, trudne historie, może jesteśmy zawiedzeni, może również nasze serce jest wypełnione pewnym smutkiem, przygnębieniem, jakąś goryczą, ponieważ myśmy się spodziewali. Może nam się również wydawać, że ponosimy klęskę albo ponieśliśmy już klęskę również wiary, że to wszystko runęło i nic tego też nie ma. To zobaczmy w tej drodze przeżywania tych dramatów, tego smutku, trudnego doświadczenia, nigdy nie jesteśmy sami. Cichu zawsze przychodzi Pan. Co robi na początku? Wsłuchuje się. To jest niesamowita też postawa naszego Boga i Pana, Jego delikatność, Jego otwartość. Bóg nie skazuje od razu. Bóg nie wydaje osądu. Wsłuchuje się. Co tak naprawdę przeżywam? Co jest treścią mojej codzienności? Do kontynuacji tej przepięknej historii, bo ona kończy się, możemy powiedzieć, happy endem, wrócimy po chwili muzycznej przerwy. Dwóch smutnych uczniów, być może jakoś przerażonych, zmęczonych, wraca do Emaus i opowiadają nieznanemu człowiekowi, który nagle się do nich przyłączył, kerygmat. Ale w pewnym momencie to on, ten nieznajomy, przejmuje inicjatywę i zaczyna wyjaśniać, począwszy od Mojżesza, to wszystko, co miało dokonać się w osobie Mojżesza. I wiemy, że w pewnym momencie jest również ten wyrzut, jakże wasze serca są nieskore do uwierzenia w to wszystko, co mówili prorocy, w to wszystko, co mówi Boże Słowo. Drodzy radiosłuchacze, odnajdujemy się w tym. W pierwszej części naszego spotkania mówiłem o podejściu do Słowa Bożego. Dzisiaj również, tej niedzieli, słuchamy Słowo Boże. Słuchaliśmy pierwszego, drugiego czytania i również Ewangelii. Czy wierzę, że Bóg do mnie przemawia? Że to jest Jego głos, że mówi do mnie przede wszystkim w sposób bardzo czuły i delikatny, mówiąc mi o swojej miłości, bo Jego imię to miłość, Bóg jest miłością. Czy wierzę, że Bóg mnie kocha? Czy wierzę, że jestem kochany do końca? I czy wierzę, że Bóg we mnie wierzy i nigdy ze mnie nie zrezygnuje? Czy być może słucham tych treści z Ewangelii, z Nowego Testamentu i również ze Starego Testamentu, chociażby psalm, jako coś normalnego, jako coś, co nie robi już na mnie wrażenie. Jakże nieskore są wasze serca do słuchania. To uczniowie do Emaus, a moje serce, jak ono reaguje na Boże Słowo. Może po cichu również muszę wołać: Panie, przynóż mi wiary, otwórz mi uszy na głos Twojego Słowa, pomóż mi je usłyszeć, niech ono zapadnie głęboko w moje serce i również mój umysł i niech ono będzie światłem na mojej ścieżce codzienności, abym kroczył za Tobą, abym przed Twoimi drogami. Zobaczmy, drodzy, również, że ta droga uczniów idących do Emaus to jest droga ich oczyszczenia i taka również będzie nasza droga. Każdy z nas jest trochę Kleofasem, który nie rozpoznał tego, który zbliżył się, czyli nie rozpoznał Jezusa. Nasze oczy również są jak gdyby zamknięte na Bożą też obecność. Bardziej widzimy to, co w tym świecie się jakoś przybija, być może złość, gniew albo jakieś jeszcze inne trudne rzeczy. Chociażby ostatnio bardzo mocno widzimy ludzi chorych albo walczących z koronawirusem. Ale czy mam odwagę, by popatrzeć na te wszystkie doświadczenia oczami wiary i powiedzieć: Jezu, tutaj jesteś, przecież Ty obiecałeś, że jeżeli dwaj lub trzej w Twoje imię gromadzą się, to jesteś pośród nich. Ja wierzę, Ty wierzysz, wierzymy. Jesteś obok nas, jesteś z nami. Ta droga przechodzenia również epidemii jest drogą, na której mogę być z Tobą. Ja tutaj nie muszę być sam. A jeżeli Ciebie kocham, Ciebie szukam, Ciebie doświadczam i pragnę doświadczać jeszcze coraz bardziej, to nie muszę niczego się bać. Kiedy przeżywam to wszystko z Tobą, to moje życie jest zanurzone w Twoim życiu, albo bardziej Ty dajesz mi swoje życie, abym się tym nie martwił. Czy pozwalam sobie i pozwalam Bogu objawiać Jego samego w mojej codzienności? Czy na ile jestem ewentualnie Kleofasem, który nie widzi Pana, nie doświadcza Go, mimo że Go ma na wyciągnięcie ręki? Droga oczyszczenia, droga również poznania, poznawania, na czym opiera się moja wiara, drodzy radiosłuchacze. Może na uczuciach, może na jakichś pragnieniach, może na początkowym entuzjazmie, na tym, co czuję, tak? O, niektórzy mówią, czuję Pana, czuję Go na modlitwie. No i w tym momencie wszystko pryska. Przychodzi ten moment smutku, ten moment być może zawiedzenia, a myśmy się spodziewali, a ja się spodziewałem, że Panie, kiedy będę Tobie wiernie służyć, kiedy będę mówić dużo różańców i dużo będę przychodzić na taką czy też inną modlitwę, no to to mi dasz i tamto mi dasz i jeszcze w jakiś inny sposób objawisz mi swoją wszechmoc, a tu nagle cisza. Wydaje się, że ponosimy porażkę, a to jest przecież droga oczyszczenia. Nagle poznaję, że idąc za Panem tak naprawdę samego Jego nie poszukuję, tylko być może samego siebie, abym to ja dobrze się czuł na modlitwie, aby mógł powiedzieć, że jestem lepszy od innych, może jak ten faryzeusz modlący się w świątyni. Nie wiem, drodzy radiosłuchacze, ale warto przypatrzeć się, stanąć na tej drodze do Emaus z tymi uczniami, Kleofasem i drugim i odnaleźć tam siebie również. Próbować sobie odpowiedzieć na to pytanie, na czym opierała się, czy opiera się moja wiara i ile razy również ja, kapłan, ja osoba konsekrowana, zakonnik, czuję się zawiedziony Panem. Ile razy w swoim sercu myślę albo wypowiadam ustami po cichu, Panie, spodziewałem się. A zobacz, co jest. Tyle mojego wysiłku, tyle mojego uganiania się, tyle mojego zatroskania o to, czy to o tamto, a tu nagle nic. Drodzy słuchacze, a wy? Ile razy byliście zawiedzeni Bogiem, że nie spełnił waszych oczekiwań? Również ta dzisiejsza historia, to doświadczenie Emaus, to również w tym kontekście odnajdujemy wymiar Eucharystii. Pierwsza część tej drogi to jest spotkanie ze Słowem Bożym, ale druga część to jest przejście od Słowa Bożego do komunii, do ciała Jezusa Chrystusa. Ten nieznajomy okazywał niejako, że chciał iść dalej i nie oszukiwał. Nie brał ich pod włos, mówiąc być może trywialnie. Kiedy czytamy Ewangelię, Jezus nigdy się nie zatrzymywał. On chciał iść zawsze dalej, ale zatrzymywał się tam i to czasami na kilka dni, gdzie był zapraszany całym sercem. Jezus wychodził naprzeciw oczekiwaniom ludzkiego serca. I Samarytanie Go zatrzymali u siebie i ci dwaj uczniowie został u nich. Czy moje serce również dzisiaj woła do Pana, Panie, zostań ze mną, wejdź do mojego domu, wejdź do mojego serca. Zobaczmy, że ta historia kończy się wieczerzą. Poznali Go po łamaniu chleba, przypomnieli sobie te gesty, one pokazały im, objawiły im, że to jest Pan, który im nagle znikł z oczu, ale poznali Go przy Eucharystii i Pan nas przygotowuje przez tę historię również do tego. W Eucharystii mnie rozpoznacie, chociażby jak powiedział błogosławionej Aleksandrinie da Costa, to tutaj w tabernakulum, w Eucharystii jestem tak samo obecny jak w niebie, duszą i ciałem, człowieczeństwem i bóstwem. Ale Jezus powiedział tej kobiecie, ale niewielu jest, którzy to wierzą. Ty przychodź do mnie, bo ja tutaj jestem. Drodzy radiosłuchacze, życzę sobie i wam tej odwagi, abyśmy pozwalali Bogu nas doświadczać w Słowie i w Eucharystii. Bierzmy do ręki każdego dnia Słowo Boże, każdy może je wziąć. Ten, który żyje łaską uświęcającą i ten, który jest szukający Boga, który może żyje w grzechu, ale tu Pan daje nam siebie poznać. Życzę sobie wam i tego i pamiętajmy również o sobie w codziennej modlitwie.
Ksiądz Maciej Serbinowski pozostawia nas z dobrym życzeniem, aby każda chwila smutku i zwątpienia potrafiła zakończyć się duchową ucztą. Dobrego tygodnia życzą Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.